Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział trzeci. Czytamy tam, słyszeliście dzisiaj ten fragment, 1 do 21. Zaczyna się tak. A wąż był, po hebrajsku Arum, a wąż był Arum. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, Panie Jezu Chryste, dziękujemy Tobie za Twoje zwycięstwo, za wielkie wybawienie, za to, jak przed chwilą też śpiewaliśmy, że jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach, w Twojej ręce, Panie. Jesteśmy bezpieczni, nic nas nie wyrwie z Twojej miłości, z Twojego oddania. Dziękujemy za ogrom tego zmiłowania, ogrom, Panie, też Twojego dzieła, zwycięstwa grzechu, zwycięstwa szatana, zwycięstwa tego wszystkiego, Panie, co nas uśmiercało i odciągało od Ciebie. Dziękujemy, że Ty jesteś zwycięzcą i w Tobie, Panie, mamy zwycięstwo nad śmiercią. Amen. Drodzy, weszliśmy w okres pasyjny, okres, jak to niektóre kościoły nazywają, Wielkiego Postu. Post ma coś ważnego też nam do zakomunikowania i troszkę o tym później będzie. Natomiast ja sobie chciałbym dzisiaj może pozwolić na to, żeby opowiedzieć Wam o kilku aspektach grzechu, które wynikają właśnie z tego trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. A później chciałbym się odnieść też do Ewangelii Mateusza, fragment, który słyszeliście o tym, jak Jezus właśnie w posłuszeństwie Ojcu odparł wszelkie zakusy diabła, co też się łączy właśnie z tym fragmentem. Zobaczcie, fragment się rozpoczyna w ten sposób, że wąż był Arum, jak mówiłem. To jest bardzo ciekawe hebrajskie słowo. Wąż był, można by powiedzieć, mądry. W niektórych wypadkach, jak czytamy Stary Testament, to słowo oznacza mądrość doradców. Tylko wiecie, w niektórych wypadkach też to oznacza mądrość bardzo przewrotną. Tak? To są tacy doradcy, którzy chcą nam tak doradzić, żebyśmy ostatecznie się wyłożyli, żebyśmy ostatecznie ponieśli klęskę. I właśnie tego typu kuszenie się tutaj odbywa ze strony węża, za którym, jak wiemy, stoi diabeł, stoi szatan, tak, w Biblii. Przede wszystkim zobaczcie, jaka jest ten pierwszy aspekt grzechu, do którego ludzkość została popchnięta, do którego nasi rodzice, Adam i Ewa, zostali popchnięci. Już mówiłem o tym dokładnie 2 miesiące temu, podczas pierwszej niedzieli nowego roku kalendarzowego. Szatan przede wszystkim dał nam się zwieść w jednej kwestii. Dał nam się zwieść w tej kwestii, że niejako wiedza może nas zbawić. Niejako wiedza może nas zbawić. Mówiłem wam o tym, że kiedy Bóg zasadził ogród, a w nim zasadził różne drzewa, to w środku tego ogrodu zasadził 2 drzewa. My często to przeoczamy, tak? Mówimy, a w środku ogrodu było tylko drzewo poznania dobra i zła. I rzeczywiście szatan nam wmówił, że tylko o to drzewo chodzi. Ale jak czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową 2:9, to poczytajcie dokładnie jeszcze raz. Sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Słuchajcie, były dwa drzewa w środku ogrodu. I tak naprawdę one są umieszczone w tej właściwej kolejności tutaj w tym tekście. One są umieszczone we właściwej kolejności. Najpierw jest życie, potem jest poznanie, można powiedzieć. Najpierw jest życie, potem jest poznanie, tak? Zresztą święty Augustyn chyba powiedział coś podobnego, nie? Że musimy uwierzyć, aby poznać, właściwie, aby poznać. O co chodzi, słuchajcie? No chodzi o to, że te 2 drzewa oczywiście były drzewami sakramentalnymi w ogrodzie. Trzeba było spożywać z drzewa życia, żeby co? Uznać, że życie jest poza nami tak naprawdę, że autorem życia naszego jest sam Bóg. My to wyznajemy co niedzielę. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Dawcę Życia. Dokładnie, Dawcę Życia. Po polsku się to nazywa Ożywiciela. The Giver of Life po angielsku jest w tym samym wyznaniu wiary. Czyli tak naprawdę, zanim mieliśmy poznać dobro i zło, a wiecie, że dobro i zło to jest jakby domena ludzi dojrzalszych, królowie, tak, król Salomon poznaje dobro i zło po to, żeby właściwie rozsądzać, tak, między dobrem i złem. Także wydaje się, że ten zakaz był tymczasowy, żeby z tego drzewa nie korzystać. Oni po prostu byli za młodzi. Mieli najpierw uznać Pana, Dawcę Życia, Pana i Ożywiciela, a potem dopiero zdobyć właściwą wiedzę. I zawsze kierunek jest ten sam. Zanim człowiek sięgnął po ten zakazany owoc, powinien był wyznać, że jest zależny od Boga, że jego życie jest całkowicie zależne od Boga. Także zanim człowiek skupi się na poznaniu, powinien skupić się na uwielbieniu. Uwielbieniu Pana i Dawcy Życia. Tak naprawdę nasze zbawienie nie tyle się bierze z wiedzy, z głębszego poznania, co z miłości przede wszystkim. Czy dzieci mogą być zbawione? Ile one rozumieją? No one przede wszystkim wiedzą, na czym polega miłość. Matki do dziecka, ojca do dziecka, tak? I na tą miłość one odpowiadają. I to jest przede wszystkim ważne, nie? Czy człowiek z syndromem Downa może być zbawiony? No tak. Chociaż mam, w zależności też od stopnia tego upośledzenia, ma o wiele mniejsze zdolności, można powiedzieć, niż inni, to jednak potrafi kochać. Potrafi kochać. I to jest, słuchajcie, sedno tego, tak? Co jest nadrzędnym celem człowieka? Poznać wszystko? Wszystkie sekrety? Nie. Radować, tak? Wielbić Boga i radować się Nim na wieki. Słuchajcie, tak naprawdę sekty, wszelkie sekty szukają, począwszy od gnostycyzmu w pierwszych wiekach, odkąd powstał Kościół chrześcijański, począwszy od gnostycyzmu, a skończywszy dzisiaj na wymysłach typu loża masońska. Wiecie, na czym polega loża masońska? No, docieraniu do światła, coraz większe poznanie. Ile jest wtajemniczeń? Ktoś wie? Kto był mistrzem loży masońskiej? Przyznać się. 33, tak? I jak dojdziesz do 33 poziomu, to co się okazuje? Że dużo wydałeś, dużo zapłaciłeś, a... Proszę?
Doszedłeś?
Chyba tylko w grze. Nie. No tak naprawdę przeczytałem książkę, świadectwo kiedyś człowieka, który był na tym najwyższym poziomie i mówi, że tam nic nie ma. I mówi, że wszystko jest fajnie, jak są obietnice, bo masz to wyzwanie rzucone w życiu, nie? Ale potem się okazuje, że nie. Także słuchajcie, oczywiście my nie negujemy wiedzy, bo naszym zadaniem jest też poznanie Boga, ale naszym zadaniem jest uwielbienie i poznanie Boga, tak? Nie tylko poznanie. I to jest właśnie tutaj, gdzie szatan nas zwiódł. Powiedział, że no, Bóg jest zły, bo zabrania wam poznania. Zabrania wam wiedzy, tak? Zabrania wam wiedzy. Ale nie, no Bóg nie zabronił. To było po prostu drzewo, które czekało na właściwy czas. Na właściwe poznanie, tak? Ale ono w przewrotności tego spisku szatańskiego przeciwko Bożemu stworzeniu, ono człowieka trochę bardziej zaintrygowało, tak? Dlatego, że było może zakazane, tak? Szatańska intryga, no i oczywiście szatan podważył człowiekowi, że Bóg jest dobry, że Bóg chce rzeczywiście naszego dobra. To jest to po prostu, że on, widzicie, będąc mądry, Arum tak naprawdę był przewrotny w swojej mądrości. I się okazało, że my jesteśmy Aram, czyli Arum i Aram. On był mądry, a my nadzy, czyli niegotowi, nieprzyodziani odpowiednio, aby zdobyć wiedzę. Taka jest gra słów w języku hebrajskim. Po drugie, drugi aspekt grzechu w tym rozdziale to jest wybranie własnej interpretacji świata. a moglibyśmy to nazwać krótko, nieposłuszeństwo. Poznawcze, etyczne, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, nieposłuszeństwo. Uwierzenie komuś, że jest na równi z Bogiem, można powiedzieć, tak? Uwierzenie innej interpretacji świata, uwierzenie, można powiedzieć, jakiejś równorzędnej interpretacji, a wręcz uznanie, że inna interpretacja świata jest nierównorzędna, ale nadrzędna względem Bożej. I to jest to, z czym się nieustannie dzisiaj też zmagamy, tak? Kiedy mamy różne światopoglądy, różne rzeczy, różne informacje do nas docierają i zdarza się, że ciągle jako chrześcijanie wybieramy po prostu te inne rzeczy, te inne filozofie przed Bogiem, te inne fałszywe rzeczy, tak? I oczywiście to się wiąże, słuchajcie, interpretacja wiąże się z osądem. Nieraz już słyszeliście, że oczy w Biblii to jest narząd osądzania, tak? Bóg widział po pierwszym dniu, co stworzył i powiedział, że to było dobre. Po drugim dniu też spojrzał oczami i powiedział, że to jest dobre. I na końcu, po szóstym dniu, spojrzał na wszystko, ocenił, osądził i powiedział, że to było bardzo dobre. Oczy są narzędziem sądów. Więc kiedy oni dokonali własnej interpretacji świata w nieposłuszeństwie Bogu, czyli uznali, że jest jakiś inny standard osądzania, otworzyły im się oczy, czyli co, dokonali osądu i okazało się, że, tutaj właśnie jest napisane, że są nadzy. A nagość, jak już powiedziałem, oznacza nieprzygotowanie. Oni byli, tak jak czytamy w innych rozdziałach Księgi Rodzaju, ci, którzy byli przygotowani do dzieła zarządzania, do dzieła osądzania, byli przyodziani w szatę. Na przykład Józef, który był przyodziany w szatę przez swego ojca Jakuba, a potem był przyodziany przez Potyfara w Egipcie, a potem był przyodziany przez Faraona w Egipcie. Z każdym z tych przypadków czytamy, że on był gotowy. On był gotowy do tego, by być zarządcą, czyli tym, który osądza. Tak jak król osądza. Oni natomiast nie byli jeszcze gotowi do tego, by osądzać i ujrzeli po prostu swoje bankructwo. Człowiek, zobaczcie, to jest to, że człowiek, to też o tym czytamy trochę w Apokalipsie świętego Jana. Człowiek dokonuje swoich wyborów, człowiek chce autonomicznych wyborów dokonać, a na końcu co robi? No widzi, że to jest bankructwo, że jest goły tak naprawdę w tym wyborze, widzi konsekwencje teraz tego wyboru, bo to się już stało. I co robi? W kolejnym kroku ukrywa się w jaskini przed Bogiem, co nie? To jest to, co zrobili Adam i Ewa, ukryli się przed Bogiem. Musieli odejść przed oblicza Bożego. Dlaczego? No bo to jest Boży świat. Tutaj interpretacje powinny się dokonywać zgodnie z wolą Bożą, zgodnie ze Słowem Bożym. A człowiek jest nagi, jest zawstydzony i się ukrywa. Tak? Odchodzi od Boga. A jaka powinna być właściwa odpowiedź nasza? Przyjść do Boga i błagać o wybaczenie, tak? Ale człowiek, no, widzicie, to jest nasza też fałszywa pokora i skromność, że wolimy brnąć dalej w ucieczce od naszego Boga. Trzeci aspekt grzechu w tym rozdziale, drodzy, to jest to, co jest napisane w szóstym wersecie. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, ona osądziła, tak, zobaczyła, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, cóż to za mądrość, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią. I wiem, że wielu chrześcijan zrobiło wiele odnośnie tego, było wielkie larum, że to kobieta zgrzeszyła, że kobieta się dała zwieść. I no, tutaj mamy wyraźną odsłonę tego, co zrobił mężczyzna. A co zrobił mężczyzna? Nic nie zrobił. Czyli bezczynność mężczyzny, ten, który był powołany na kapłana. Kapłan miał być strażnikiem ogrodu, strażnikiem domu Pana. Nie zrobił nic. Czyli mężczyźni od początku są dobrzy w jednej rzeczy na pewno, w abdykowaniu ze swoich ról. W abdykowaniu ze swoich ról. Miał chronić, miał walczyć z przeciwnikiem, natomiast on tutaj po prostu stał i słuchał. Ja czasami jak studentom wyjaśniam ten fragment, to pozwalam sobie na takie porównanie, że to jest tak, jakbyś zabrał swoją żonę gdzieś do ekskluzywnego baru, powiedzmy na fajnego drinka, nie wiem, na jakieś mojito, coś tam, nie? I stoicie tak przy barze, jesteście razem, przychodzi jakiś amant, zaczyna nawijać, zaczyna bajerować żonę, a ty po prostu stoisz obok i słuchasz, nie? Stoisz obok i słuchasz, nic nie robisz. I nie wiem, po prostu jakoś tak puszczasz to wszystko amuzą, nie? To jest po prostu abdykacja, to jest to ta bezczynność wobec zagrożenia. Bezczynność mężczyzn wobec zagrożenia. I oczywiście to jest to, z czym szczególnie mężczyźni muszą się zmagać po upadku. Właśnie, że zamiast wziąć sprawy, tak jak liderzy, tak jak przywódcy, wziąć sprawy, okiełznać je, opanować, to my tak po prostu stoimy. My tak po prostu to puszczamy, można powiedzieć. To jest ta rzecz. Kolejny aspekt upadku ludzkości to jest, już trochę o tym wspomniałem, to jest sięgnięcie po pewne role bez przygotowania. Czyli jeszcze raz, czy Bóg nie chciał, żeby człowiek poznał dobro i zło? Ja myślę, że chciał, bo jak czytamy, ja wam to cytowałem przy okazji tamtego kazania 2 miesiące temu, szczególnie z ksiąg Samuelowych. Za każdym razem, kiedy czytamy o mądrości, prawdziwej mądrości do osądzania, czy to w przypadku Dawida, czy w przypadku Salomona, ale w ogóle królów i przywódców, to jest właśnie zawsze ta rzecz. To jest umiejętność rozróżniania między dobrem a złem. Więc zakładamy, że Bóg chciał rzeczywiście, żeby kiedyś człowiek nabył tę umiejętność, ale w tym momencie nie. W tym momencie człowiek był za młody. Wiecie, są dobre rzeczy w życiu, na które przyjdzie dopiero czas. I młodzi ludzie muszą też o tym pamiętać, nie? Że są rzeczy bardzo dobre w stworzeniu, takie jak intymna relacja między mężem a żoną. No ale właśnie, kiedy ta intymna relacja seksualna może dojść do skutku? No właśnie w małżeństwie. Trzeba czekać. Trzeba cierpliwości. Właśnie ten grzech, ten aspekt grzechu to jest brak cierpliwości. To jest chodzenie na skróty, przyspieszanie w sposób bezbożny biegu wypadków. To jest właśnie ten brak cierpliwości, sięganie po pewne role bez przygotowania. No, zobaczcie, oczywiście oni po tą rolę sięgnęli, nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie stali się sędziami, ale co się okazało, że są nadzy, że są nieadekwatni, że są niekompetentni. I wtedy też wam podawałem fajną, nie? Jak chcecie zobaczyć ludzi niekompetentnych, którzy są goli, to obejrzyjcie program Usterka. Nie? Często mamy do czynienia z ludźmi niekompetentnymi, nieprzygotowanymi do tego, żeby pełnić rolę hydraulika, elektryka, mechanika. No, po prostu są ludzie, którzy się okazuje, zaraz publicznie się okazuje, że są nadzy. Piąty aspekt grzechu, kiedy grzech już nastąpił, kiedy nastąpiło to wyobcowanie w relacji z Bogiem, nastąpiła jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, którą podskórnie bardzo dobrze czujemy i lubimy ją, a mianowicie zrzucanie winy na innych. A nie, to ona! A nie, to wąż! Nie, to nie ja przecież, nie ja. Ja tam tylko stałem. Ja nic nie zrobiłem. To ona, ta słaba, którą mi dałeś, tak, Panie Boże? To ona. Nie ona, a to wąż. A to wąż był taki mądry. Kto miał większy grzech? No, nie będziemy teraz rozstrzygali. Ale słuchajcie, zrzucanie winy na innych jest zawsze przyczyną do upadku królów. Przyczyną do upadku liderów. Dwa przykłady z życia Saula. Pamiętacie, ile było głównych grzechów, upadków Saula? Kiedy Saulowi Bóg odebrał królestwo? Pierwsza księga Samuelowa. Ile grzechów się dokonało? Trzy grzechy, co nie? Jakbyście zobaczyli pierwsza księga Samuela. 13 rozdział to jest ten pierwszy grzech. Wojna z Filistyńczykami. Co się stało? Złożył ofiarę całopalną. I co on, kiedy prorok go skonfrontował z tym grzechem, Saul nie powinien był tego czynić, co on powiedział? Saul odrzekł, gdy widziałem, że... Samuel się pyta, co uczyniłeś, a ten odrzekł. Gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilga. Nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Czyli on mówi, no, okoliczności, ludzie, inni ludzie tak naprawdę sprawili to, co ja zrobiłem. Później drugi grzech to jest oczywiście głupie sprowadzenie przekleństwa Heremu na Jonatana, ale tutaj na szczęście wojownicy, współwojownicy są mądrzejsi. I trzeci grzech to jest niewykonanie sądu nad Agagiem. Pamiętacie? I znowu, co mówi? Znowu zrzuca winę na innych. Dlaczego oszczędził? Dlaczego nie dokonał sądu? Od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, by je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Nie, to ludzie są winni, to oni chcieli, przyprowadzili to najlepsze, żeby ofiarować Bogu. Co Bóg kazał? Bóg kazał dokonać sądu. Nie? Ale to ludzie, to oni przyprowadzili, nie? Także zobaczcie, cały czas, można powiedzieć, to jest taki znamienity przykład, że odkąd upadliśmy jako ludzie, lubimy szukać winy w innych, nie w sobie, tak? Także Saul, Adam zrzucają winę na innych. I szósty aspekt grzechu, i tutaj ja zatrzymam się, jeśli chodzi o to przeszukiwanie różnych aspektów grzechu, to jest szósty aspekt. Można by pewnie jeszcze kilka z tego fragmentu wyczytać, ale szósty aspekt to jest to, o czym czytamy później. Do kobiety zaś rzekł, 3:16, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. O co chodzi? Słuchajcie, to jest jeden z tych trudniejszych fragmentów Biblii. Tu się pojawia takie hebrajskie słowo teszuka i ono tylko się 3 razy pojawia w Starym Testamencie. Raz tutaj, raz w kolejnym rozdziale, w kontekście grzechu Kaina i raz w Pieśni nad Pieśniami. Tam oznacza właśnie pożądanie między oblubieńcem a oblubienicą. I niektórzy tak to tłumaczą, ale niektórzy tłumaczą właśnie, że to trzeba czytać w tym najbliższym kontekście. 4:7. Co mówi Bóg o grzechu? Wszak byłoby pogodne twoje oblicze, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię ten grzech, lecz ty masz nad nim panować. I tutaj jest to słowo teszuka, czyli pokusa. I tak naprawdę tutaj wielu komentatorów uznaje tę interpretację, mówi, że chodzi o pragnienie, że tak naprawdę kuszenie w tym momencie to jest pragnienie panowania nad czymś. Tak? Bóg mówi, grzech pragnie nad tobą panować, ale to ty, Kainie, masz panować nad grzechem. I w ten sam sposób sugerują, że trzeba by odczytać ten 16 werset z 3 rozdziału. Czyli ty, kobieto, będziesz próbowała, będziesz miała pragnienie panowania nad twoim mężem, ale on będzie panował nad tobą. Widzicie? Czyli tak naprawdę tutaj jest pokazany rezultat tego, co wielu z nas chyba doświadcza często właśnie, jak to jest. Te starcia między mężem, żoną, między mężczyzną a kobietą, tak? Jedno i drugie ma to pragnienie, żeby nad drugim zapanować. Żeby nad drugim zapanować, żeby panować, ale w sposób jaki? Nie tak, jak Chrystus uczy, przez służenie, ale żeby panować przez dominację, przez poddanie sobie, tak? Uczynienie sobie, można powiedzieć, sługi niewolnika. No i wiemy, że wiele, wiele filmów nawet powstało na ten temat, jak to kobieta potrafi uwieść faceta, a jak to facet potrafi siłą brutalną, siłą przemocą zapanować, nie? To są te wszystkie złe rzeczy, które słusznie potępiamy, nie? Słuchajcie, pomimo tego, że grzech się tak rozwinął w różnych aspektach, na różnych płaszczyznach w tym rozdziale, wielka jest łaska boska, wielka jest łaska Boża. I oczywiście ostatecznie Bóg mówi, że na człowieka z powodu grzechu przychodzi śmierć. I to jest ta zła śmierć, można powiedzieć, ta zła śmierć, która nas odłącza od Boga. Ale Bóg w tym wszystkim, słuchajcie, pozostaje na tyle łaskawy, że zapowiada, że i to jest, niektórzy nazywają to protoewangelią, pierwszą zapowiedzią Ewangelii, mówi do węża: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono, to potomstwo, zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czyli Bóg od początku już zapowiada, że przyjdzie w potomku kobiety, przyjdzie Wybawiciel, który pokona szatana. Bóg zapowiada zwycięstwo nad grzechem. Potomstwo kobiety zapanuje nad wężem i to widzimy kilkakrotnie. Są takie duże przykłady tego panowania nad wężem w Starym Testamencie. Historia Jael, która przebija głowę Sisera. Dawid, który rozłupuje głowę Goliata. Kobieta, która zrzuca kamień młyński na głowę Abimelecha. To są te znaczące przykłady, czy zapowiedzi i typy tego, co się jeszcze nastanie. Oczywiście wiemy, że ostatecznie tego zwycięstwa to zwycięstwo przyszło przez Chrystusa. Także Bóg zapowiada, że tak naprawdę pomimo śmierci, pomimo upadku i grzechu, pomimo tego, że człowiek jest odłączony i musi umrzeć, przyjdzie zwycięstwo, można powiedzieć, przyjdzie zmartwychwstanie. I zaraz zobaczymy, że jest drugi rodzaj śmierci, śmierć dobra. Tutaj mamy opis śmierci złej, śmierci w nieposłuszeństwie, ale jest śmierć, którą kiedy przeżywamy, to tak naprawdę ona prowadzi do życia, można powiedzieć. I właśnie chciałbym się teraz odnieść już do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału. Temat bardzo dobrze znany, fragment bardzo dobrze znany, kuszenie Jezusa. Jezus został ochrzczony, Duch poprowadził go na pustynię, aby kusić. I wiecie, są dwa opisy tego kuszenia, tak? Jeden opis jest w Ewangelii Mateusza, drugi jest w Ewangelii Łukasza. Wiecie, że one się troszkę od siebie różnią? Pamiętacie? Są trzy kuszenia, trzy pokusy. Pierwsza jest taka sama, dotyczy jedzenia. Potem u Mateusza jest pokusa związana ze zrzuceniem się ze świątyni. A potem jest wyprowadzenie Jezusa na najwyższy szczyt w okolicy, aby zobaczył wszystkie królestwa ziemi, tak? U Łukasza jest troszkę inaczej, bo jest na początku kuszenie z powodu jedzenia. Potem jest właśnie zaoferowanie królestw, a potem jest zabranie Jezusa na szczyt świątyni. Dlaczego? No bo Łukasz się bardzo interesuje tematem świątyni. Wszystko się rozgrywa u Łukasza o świątynię. To jest ta jego teologiczna, można powiedzieć, teologiczne uwypuklenie. U Mateusza jest trochę inaczej. Mateusz to rozwija od posłuszeństwa do panowania, można powiedzieć, bo tak się kończy Ewangelia Mateusza, panowaniem. Zaczyna się od posłuszeństwa prawu. Jezus jest nowym Mojżeszem, Jezus jest nową Torą. Pamiętacie kazanie na górze? A kończy się stwierdzeniem, że dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi, dlatego że Jezus był posłuszny od początku do końca i otrzymał panowanie. Ale ciekawe jest, jak to się wszystko rozpoczyna. Jezus zostaje wzięty na pustynię i pości. Zobaczcie, sprawa dotyczy znowu jedzenia. Ciekawe. Biblia się zaczyna od jedzenia, można powiedzieć. W ogóle taki czasownik achal, to jest chyba w języku hebrajskim drugi najczęściej pojawiający się czasownik w całej Biblii hebrajskiej w Starym Testamencie. Czyli bardzo dużo, w ogóle w języku hebrajskim bardzo dużo mówiono i jedzono. Bo to są takie najczęściej pojawiające się czasowniki i powiedział, i zjadł, albo jedli, tak? Także bardzo dużo rzeczy dotyczy jedzenia. I jedzenie tak naprawdę jest w Biblii jednym z takich najczęściej spotykanych testów, można powiedzieć, testów wiary. Adam jest kuszony jedzeniem. Adam i Ewa są kuszeni przez zjedzenie. Przez jedzenie. Szatan im obiecuje, że jak zjedzą wiedzę, jak zjedzą poznanie, będą jak Bóg. Izrael. Kiedy przechodzimy do Izraela, Izrael też jest kuszony na pustyni przez brak jedzenia. Pamiętacie, oni mówią, o Panie Boże, w Egipcie to były ogórki, był czosnek, papryka, humus, a tutaj, nie, żartuję, nie, tam nie ma w Biblii, że był humus, ale czosnek i ogórki są. Z takim sentymentem odnoszą się do swojej niewoli, tak? No i Bóg zsyła im przepiórki, tak? Łaskawie, pomimo ich narzekania. Następnie, kiedy Izrael wchodzi do ziemi, zaczyna żyć w nieposłuszeństwie, następuje nieurodzaj w ziemi, czyli znowu brak jedzenia. No i co? No i oni tym bardziej składają ofiary Baalom, bo wierzą, że Baal jest panem płodności, tak? Panem urodzaju. Także test jedzenia, słuchajcie, dowodzi, czy uważamy się za istoty zależne od Stwórcy, od Dawcy życia, czyli od Pana i Ożywiciela, czy raczej będziemy dalej udawać, że jesteśmy niezależni. Zobaczcie, jak ważna jest modlitwa przed posiłkiem, nie? Wydaje się, a, to mama przecież ukroiła chlebek i podała na stół. To mama dała mi dzisiaj płatki śniadaniowe, tak? No nie, ostatecznie, słuchajcie, Bóg. To, że jedzenie pochodzi z zewnątrz, oznacza, że tak naprawdę nasze życie pochodzi z zewnątrz, od Pana i Ożywiciela. Jedzenie, słuchajcie, bardzo często objawia, co jest w naszym sercu. Dlatego Księga Przypowieści nas ostrzega. Jeśli idziesz do króla, to w jaki sposób masz jeść? Podłożywszy sobie pod gardło sztylet, tak? Żebyś nie jadł zachłannie. Dlaczego? Bo wnet się może okazać, że bardziej ufasz królowi niż Bogu. Na przykład. Zobaczcie, pamiętacie historię Izaaka. Co miłował Izaak najbardziej? Dziczyznę. Nie? Izaak kochał swoim brzuchem, można powiedzieć. Izaak miłował dziczyznę, dlatego miłował Ezawa. Rebeka kochała Jakuba. Tak? Także zobaczcie, to jest ten test. Jeśli jemy u stołu Pańskiego, to wiemy, kto jest naszym Zbawicielem, kto jest dawcą życia. Jeśli jemy u tego stołu, to tak naprawdę nie powinniśmy jeść u innych stołów. W tym sensie nie powinniśmy jeść u stołu demonów. Czy nie powinniśmy się bratać, utożsamiać z innymi filozofiami tego świata. Co się stało z tymi w Koryncie, którzy jedli niegodnie, nie rozpoznając ciała i krwi, czyli Kościoła Pańskiego? No pomarli i zasłabli, tak? Także pytanie, jeśli jemy u Chrystusa, jeśli spożywamy ten chleb? Nie, u nas jest takie trochę też przewrotne powiedzenie. Ten to z niejednego pieca jadł chleb. No i właśnie to jest to pomieszanie, nie? To pomieszanie, które oznacza zdradę, cudzołóstwo. I tak samo jest z cudzołóstwem duchowym. Zobaczcie, kiedy Jezus jest kuszony przez diabła, tak jak Ewa i Adam byli kuszeni w raju, Jezus zwycięża każdą pokusę. Jezus jest na pustyni i nie je chleba demonów, nie spożywa zakazanego owocu, czyli chleba, który daje mu diabeł. Jezus nie przyspiesza jedzenia, tak jak Adam i Ewa chcieli przyspieszyć zjedzenie z drzewa poznania dobra i zła. Jezus nie każe kamieniom stać się chlebem. W ten sposób zwycięża pokusę szatana. Ale właśnie u Mateusza jest to tak opisane, jak już mówiłem, że każda z kolejnych pokus jest progresywna i się nasila. Próby są coraz trudniejsze. Na początku to jest fizyczny głód, Potem jest pokusa posłuszeństwa, właśnie ta pokusa zrzucenia się ze świątyni, czyli czy będziesz kusił Boga, czy nie będziesz kusił Boga, a na końcu jest pokusa związana z panowaniem. Czyli tak naprawdę w Wielkim Poście niejedzenie to jest dopiero jakby ten, można powiedzieć, najmniejszy szczebel zwycięstwa, można powiedzieć, tak? Próby są coraz trudniejsze. W pierwszej chodzi o fizyczny głód, potem chodzi o posłuszeństwo, potem o panowanie. Jest najpierw pustynia, potem szczyt świątyni, a później najwyższa góra na świecie. I ta odmowa wobec trzeciej pokusy, Jezus już wie, że kiedy odmówi szatanowi, to oznacza co? To oznacza śmierć i to oznacza śmierć na krzyżu. Ale jaka ta śmierć się okazuje? No to jest ta dobra śmierć. To jest, bo on umarł dla siebie po to, żeby żyć dla Boga. Nie? I to jest kierunek dla nas też. Wszelka władza pojawia się na końcu tej Ewangelii. Nie? Że Jezus nie zjadł, nie poszedł na skróty, był posłuszny, nie kusił Boga i odrzucił szatańskie panowanie, dlatego otrzymał panowanie od Boga. Nie? Także, więc była zła śmierć, teraz jest dobra śmierć, śmierć sprawiedliwego, który otrzymuje w zmartwychwstałym ciele wszelką władzę na końcu Ewangelii. Nie ma dróg na skróty, słuchajcie, nie ma łatwych dróg. Także słuchajcie, dzisiaj mamy to przypomnienie, że Jezus jest naszym Zbawcą, w Nim mamy zapewnione odpuszczenie naszych win, On nas wybawił od Bożego gniewu nieposłuszeństwa, spadającego na wszelkie nieposłuszeństwo, jak czytamy w liście do Rzymian. Ale jeśli jesteśmy Jego, to wiecie, co to oznacza, że powinniśmy Go naśladować, powinniśmy być tacy jak On. On wskazuje nam drogę do zwyciężania szatana. I ta droga w Nim, w mocy Bożej, z mocy Ducha Świętego, nie jest wcale taka trudna, bo ta droga jest, że tak powiem, wyznaczona i na początku, i przez Niego. Słuchajcie, co to oznacza zwyciężać szatana? To znaczy zwracać się do dawcy życia, czyli spożywać z drzewa życia. To jest to, co robimy tutaj na nabożeństwie. Chwalimy Boga. To jest życie posłuszne Słowu Bożemu, które pochodzi z ust Bożych. I jak już czytaliśmy wcześniej, Słowo Boże nie jest daleko od Ciebie, ale jest blisko. Możesz je wykonywać. Pokonujemy szatana, kiedy nasz głód Boga przewyższa nasz głód nad chlebem. Pokonujemy szatana, zobaczcie, Adam był nieaktywny, Adam był pasywny. Pokonujemy szatana, kiedy jesteśmy aktywni w naszym powołaniu, czyli coś zrobimy, kiedy widzimy taką potrzebę na przykład. Powiemy nie grzechowi, powiemy nie pokusie, tak? Obronimy brata czy siostrę, którzy chcą upaść, którzy są kuszeni w stronę upadku, tak? Nie powinniśmy biernie słuchać diabła, raczej powinniśmy aktywnie mówić nie szatanowi. Pokonujemy szatana też przez ufanie Bożym osądom, nie naszym. Pamiętacie, nie? To jest to, czy pójdziemy za naszymi interpretacjami świata, czy za Bożymi. Pokonujemy też szatana przez cierpliwość. Nie? Fajnie, właśnie jeśli ktoś chce, to jest ten czas właśnie teraz, żeby się uczyć cierpliwości. A wiecie, jak cierpliwości można się uczyć? Też przez post i modlitwę. To jest ten czas, słuchajcie, czas pasyjny. Okres pasyjny ma uczyć cierpliwości. Pokonujemy szatana, słuchajcie, wyznając winy przed Bogiem, a nie zrzucając winy na innych. Prawdziwy lider mówi tak, zgrzeszyłem, przebacz mi. Nie postępujemy jak Saul. Nie, to oni przyprowadzili te zwierzęta. I wreszcie pokonujemy szatana, słuchajcie, będąc sługami innych, a nie tymi, którzy domagają się, by im służono. Pamiętacie, kobieta ma pragnienie panowania i mężczyzna też ma pragnienie panowania. Ale Jezus mówi, jeśli chcesz panować, jeśli chcesz być królem, to zacznij od służenia innym. Słuchajcie, ta dobra śmierć. To jest ta dobra śmierć. Służenie innym, co oznacza umieranie dla siebie. I wtedy dopiero jest panowanie. Panowanie jest tą ostatnią rzeczą po krzyżu. Pomódlmy się. Nasz drogi